urodził się 30 czerwca w 1911 roku. Czesław Miłosz. Mamy więc dziś urodziny, mamy pretekst do tego, żeby zapytać doktora Jarosława Cymermana o to, jak często i dlaczego noblista bywał w Lublinie.
To był rok 1038 i świadectwem tej wizyty jest zdjęcie, które się zachowało. Zdjęcie, na którym widać Czesława Miłosza i młodego, wtedy początkującego lubelskiego poety Jerzego Pleśniarowicza i jego matkę.
I Jamnika.
Tak. I to jest zdjęcie, nigdzie nie ma innych informacji. Znaczy Pleśniarowicz o tym wspominał, ale nie ma takich innych informacji pewnych, kiedy dokładnie nawet to było. Ciekawe też jest, że akurat w towarzystwie Jerzego Pleśniarowicza. To był wtedy naprawdę początkujący poeta, jeszcze nie mający wtedy 20 lat. Jest wysoce prawdopodobne, że jakoś zamieszany w tę wizytę był również Czechowicz, że to on gdzieś też może chciał swojego kolegę po piórze i nie tylko, bo także po mikrofonie w pewnym sensie przedstawić środowisku literackiemu Lublina.
Bo panowie się już znali, Miłosz z Czechowiczem,
tak,
prawda?
Tak, oni poznali się w 1934 roku. Tak naprawdę poznali się wcześniej za pośrednictwem swoich wierszy. I jeden i drugi czytali swoje wiersze. Miłosz wspominał o tym, że Czechowicza po raz pierwszy przeczytał w takim dodatku literackim do ówczesnego dziennika Gazeta Polska i jakoś gdzieś od razu złapał gdzieś poczuł, że ta poezja jest mu bliska, ale bezpośrednio poznali się w 1934 roku, czyli też mamy okrągłą rocznicę, w marcu, nawet dokładna data jest znana, ponieważ był to dzień najazdu awangardy na Warszawę.
10 marca.
10 marca. I właśnie tego dnia w Warszawie zorganizowano środowiska literackie, awangardowe, i to zarówno te związane z tą awangardą z lat 20., czyli awangardą krakowską, z grupą Reflektor, jak i z tą awangardą z lat 30., czyli głównie wtedy wileńską, ale nie tylko, zorganizowały takie spotkanie poetyckie, gdzie się zgromadziło kilkudziesięciu poetów, które miało być taką próbą mocnego wejścia awangardy do Warszawy, zdominowanej przez skamandrytów i kojarzonej właśnie nie tyle z ruchem awangardowym, co z tą poezją bardziej tradycyjną. Jak wiadomo, był to czas bardzo burzliwych sporów literackich, towarzyskich i tak dalej. No i ten najazd awangardy był tego świadectwem. I wtedy panowie się spotkali. Wtedy też spotkały się dwa środowiska, bardzo sobie bliskie w pewnym sensie, czyli środowisko lubelskie, czy to wywodzące się z Lublina, i środowisko wileńskie, które reprezentował między innymi Czesław Miłosz, czy także Jerzy Zagórski, środowisko Żagarów. Od tego czasu te relacje pomiędzy Czechowiczem i Miłoszem zaczynają się zacieśniać aż do momentu, kiedy panowie spotykają się w pracy, kiedy spędzają ze sobą bardzo dużo czasu i praktycznie do ostatnich dni, ponieważ ostatnim świadectwem spotkania Miłosza i Czechowicza za życia było to spotkanie 5 września 1939 roku, kiedy obok siebie, według relacji Tadeusza Bryskiego, mieli siedzieć w autobusie, który ewakuował pracowników Polskiego Radia z Warszawy gdzieś na wschód. Później ich drogi się rozeszły w ciągu tych kilku najbliższych dni. Czechowicz, jak wiadomo, zginął 9 września. Miłosz trafił ostatecznie do Lwowa.
Czesław Miłosz miał podobno sen, który przepowiedział śmierć Czechowicza.
Tak, i Czechowicz się bardzo zresztą tym snem przejął, bo on rzeczywiście wierzył bardzo mocno w sny. W takich zapiskach niepublikowanych za życia wspominał właśnie tego rodzaju przeżyciach, tego rodzaju doświadczeniach. Wspominał o spotkaniu z sobowtórem, a ten sen akurat, gdzie Czechowicz pod twarzą jakiegoś Tatarzyna, bodajże z tego co pamiętam.
Mongoła.
Wzywa pomocy, jest gdzieś zamknięty. Mocno także w tę wrażliwość Czechowicza trafiał. To i też jest dosyć ciekawa sprawa, jak się patrzy na te relacje, które mieli w latach 30., to, że oni się spotykali na takim dosyć interesującym gruncie. I tego takim dobrym świadectwem jest wizyta Czechowicza w Wilnie. Prawdopodobnie też aranżowana przez Miłosza, chociaż Czechowicz w Wilnie bywał już w latach 20. To było miasto mu dosyć bliskie. Poświęcił temu miastu wiersz. Uważał zresztą za takie miasto, które jest jakoś tam bliskie Lublinowi pod względem topografii, pod względem pewnej atmosfery. ale także pod względem życia poetyckiego. To znaczy to, że tam to miasto gdzieś w pewnym sensie prowincjonalne tętniło życiem poetyckim, które tam wnosili młodzi ludzie związani z Uniwersytetem Stefana Batorego. Tutaj u nas to był Uniwersytet Lubelski ówczesny. W każdym razie czuł to pokrewieństwo, ale pojawiło się jeszcze coś więcej, bo on tam pojechał na spotkanie w ramach tak zwanych śród literackich. Te środy literackie były organizowane w Wilnie w celi Konrada, czyli w domniemanym miejscu, w którym przetrzymywany był Adam Mickiewicz w czasie, kiedy był więziony i później toczył się proces przeciwko niemu w ramach tego prześladowań filomatów i filaretów. I owa cela Konrada stała się takim miejscem spotkań literackich, także teatralnych, niedużych wydarzeń. I Czechowicz tam wygłosił taki rodzaj manifestu, gdzie przedstawił się jako romantyk. I rzeczywiście w tym wypadku był bliski Miłoszowi. I Miłosz gdzieś później przez całe życie, jak wiadomo, dla Miłosza bardzo ważną postacią był Adam Mickiewicz i w ogóle tradycja romantyczna. I on gdzieś tutaj upatrywał też w Czechowiczu jakiegoś spadkobiercę, a jednocześnie sam Czechowicz do tego przyznawał, a on niechętnie przyznawał się do tego rodzaju związków. Gdzieś coś musiało takiego w nim zadziałać, że się odkrył. Bo te ambicje romantyczne Czechowicz chował gdzieś tak za tą swoją taką trochę, taką, że powiem, subtelną, cyzelowaną, kameralną, żeby nie powiedzieć formą literacką, ale tak naprawdę miał ambicje bycia wieszczem. I to gdzieś Miłoszowi, mam wrażenie, ujawniał. I Miłosz był tego świadomy. I to gdzieś tam też, także w Wilnie zadeklarował.
Ciekawe, że rozmawiali o tym w knajpce obok Polskiego Radia w Warszawie, do której podobno uciekali Miłosz z Czechowiczem od, jak przeczytałam, nudnej pracy. Wierzyć mi się nie chce, ale może to jakoś skomentujesz.
To znaczy, wydaje mi się, że tutaj to trochę Miłosz przesadził z tą nudną pracą, bo Czechowicz miał początkowo niezbyt taką pasjonującą pracę w radiu, bo pierwsza jego praca to była, przypomnę, to, że on musiał słuchać i spisywać, jak ile czasu na antenie było słychać muzykę, ile czasu było słychać audycję.
Teraz też to robimy.
No właśnie, pewnie teraz jakoś wspomagani może jakimiś narzędziami, a wtedy Czechowicz po prostu siedział w domu i słuchał tego radia całymi godzinami. Co myślę, na złe mu nie wyszło. Natomiast później oni pracowali w redakcji literackiej. To było bardzo, bardzo ważne miejsce na mapie także literackiej ówczesnej Warszawy i Polski. Mówię o tej redakcji literackiej Polskiego Radia. Po pierwsze, było to miejsce, z którego można było promować literaturę po prostu, bo i to w bardzo szerokich kręgach. To myślę sobie, dzisiaj jest to trudno sobie wyobrazić, bo wyobraźmy sobie, że w najchętniej oglądanej telewizji czy na największych portalach internetowych dzisiaj mamy redakcję literacką, gdzie są umieszczane wiersze czasami debiutantów, komentowane, omawiane i to także to trafia do milionów ludzi potencjalnie. A tak, i tak mniej więcej to wyglądało. I Czechowicz tam robił rzeczy takie, które, owszem, pewnie zdarzało się pewne rzeczy z obowiązku, ale on przygotowywał audycje radiowe, przygotowywał rozmowy, przygotowywał słuchowiska. Jedno z takich słuchowisk się zachowało. To jest słuchowisko na podstawie Ducha Zamku Canterville Oscara Wilda. To były właśnie audycje literackie i Miłosz z Czechowiczem je redagowali. To chyba nie była nudna praca. Być może w innym nieco celu wyskakiwali do owej. To specyficzna knajpka, bo to nazywali delikatesami, czyli to była taka, były to taki lepszy sklep z wyszynkiem. Po prostu wybiegali gdzieś na Mokotowie naprzeciwko. Miłosz bardzo dbał o to, żeby właśnie ta pamięć o Czechowiczu, nie tylko lubelskim, nie tylko poecie, ale także właśnie takim jego codziennym, zwyczajnym życiu przetrwała, bo zachował się świetny film Hanny Temadi, gdzie właśnie Czesław Miłosz oprowadza po Warszawie śladami Czechowicza. Warszawie, która dzisiaj raczej o Czechowiczu nie pamięta.
Miłosz do miasta Czechowicza wracał później kilka razy, prawda?
Tak, wracał i no na pewno najsłynniejsza wizyta w 1981 roku, kiedy Miłosz odbywał takie swego rodzaju tournée po Polsce. To był czas tak zwanego karnawału Solidarności, względnej swobody. przyjechał na KUL. Tutaj miał się spotkać z Lechem Wałęsą i kardynałem Wyszyńskim. No niestety kardynał Wyszyński wtedy był już bardzo mocno schorowany, zmarł w maju 1981 roku. Nie doszło do tego spotkania tych trzech ważnych postaci wówczas. Natomiast spotkał się z Lechem Wałęsą. Oczywiście liczne akademie, noblista, po raz pierwszy od czasów Reymonta, polski noblista przecież. Wydarzenie niezwykłej rangi dodatkowo. Wiadomo, że ten Nobel był też takim trochę świadectwem przypomnienia o polskiej kulturze, polskiej literaturze. Miłosz z dnia na dzień z niemal nieznanego emigracyjnego poety i profesora, co prawda do bardzo dobrego uniwersytetu w Kalifornii, ale jednak prawie nieznanego stał się postacią bardzo znaną. To już nawet ja pamiętam jako tam kilkuletnie dziecko, jak ojciec po prostu wykupował w kioskach różnego rodzaju gazety, w których były fragmenty, w których były wiersze Miłosza, wycinał je, gdzieś odkładał do teczki, no bo jakby chciał zapoznać się z nim. Nie był z wykształcenia humanistą, był inżynierem, ale jakby było takie duże zainteresowanie tą postacią. Wiadomo było, że to będzie ktoś bardzo ważny od tej pory w naszej kulturze. No i przyjechał tutaj, odbyły się akademie, odbyły się spotkania i znalazł czas na to, żeby po prostu pójść na grób przyjaciela. I to wydaje się być takim bardzo ważnym gestem z jego strony. By nie zapomniał w tym momencie największej chwały o tym, żeby odwiedzić Czechowicza. Później był jeszcze raz i wtedy też nam zostawił taki rodzaj takiego testamentu dla Lublinian, żeby dbać o grób Józka w Lublinie. Tu nie chodzi tylko oczywiście o dbanie o grób w sensie takim materialnym, ale chodzi też o to, żebyśmy pamiętali po prostu o Józefie Czechowiczu. I tutaj też trzeba powiedzieć, że Miłosz bardzo dużo zrobił dlatego, żeby Czechowicza przypomnieć, żeby Czechowicza czytać na nowo. To w zasadzie on jako pierwszy po wojnie, też jest bardzo ciekawe, w momencie kiedy wyjechał za granicę, kiedy postanowił zostać, prawda, zerwać relacje z Polską Ludową, to jednym z pierwszych tekstów, jaki napisał, to był właśnie obszerny esej o Józefie Czechowiczu, który nazwał bardzo charakterystycznie Czechowicz to jest o poezji między wojnami. Czyli on jakby od samego początku pokazywał Czechowicza jako takiego poetę, twórcę, który jest w jakimś sensie symbolem tej międzywojennej Polski. Symbolem tej poezji tamtego czasu. Nie tylko reprezentantem jednego z nurtów, ale właśnie postacią bardzo ważną. I on przez postać Czechowicza w tym szkicu opisuje środowisko literackie, opisuje znacznie szersze spektrum. Tam jest stosunkowo mało. No nie tylko o poezji Czechowicza. Tam jest o środowisku, tam jest o klimacie. Co więcej, on to robi w bardzo taki naprawdę szczery, bezpośredni sposób, nie obawiając się pewnych kontrowersyjnych tematów. I to był pierwszy tak naprawdę tego rodzaju szkic, no nie licząc okupacyjnego szkicu Kazimierza Wyki, który zbierał informacje, zbierał pewną perspektywę spojrzenia na Józefa Czechowicza. Co prawda jest także świadectwem tego, że dał się oszukać swojemu przyjacielowi, bo on tam pisał o tym, że Czechowicz był dzieckiem starego mieszczaństwa, które wywodziło się jeszcze z XVII wieku lubelskiego. Jak wiadomo, jakkolwiek by nie patrzeć, no to jednak Czechowicz z mieszczan lubelskich nie pochodził. Jego rodzice raczej nie byli związani z Lublinem, a i dawniejsi przodkowie także nie. Co pokazuje oczywiście to, że Czechowicz, jak to mówiła Franciszka Arnsteinowa, prawda, lubił blagować i także nawet Czesławowi Miłoszowi nablagował. Ale jednak jakby tutaj pomijając te, to nie była pomyłka, to był wprowadzony był w błąd przez samego Czechowicza. Ale jednak od tego szkicu zaczął się powrót Czechowicza. On był trochę tak w latach, na przełomie lat 40. i 50. w oczywisty sposób wyciszony. Potem przyszła edycja wierszy wybranych, pierwszego zbioru wierszy Czechowicza. Także szkic Józefa Łobodowskiego, który był odpowiedzią trochę na ten szkic Miłosza. Ale to Miłosz był pierwszym tym, który ten kamy pchnął. I potem wracał kilkakrotnie. Co ciekawe, też zmieniała się jego perspektywa spojrzenia na Czechowicza. Czasami widział w nim niemalże wieszcza, a czasami mówił o tym, że to jest taki poeta kameralny, ściszony, bliższy Lenartowiczowi niż Mickiewiczowi. To fluktuowało, ale sympatia i taka bliskość była cały czas obecna. I co jest też ciekawe, trochę zaprzecza ta relacja temu, co sam Miłosz mówił, że poeci nie mają przyjaciół. W poetach jest tyle ambicji, że jakby rywalizacji. A tutaj wydaje mi się, że on wobec tego swojego przedwcześnie zmarłego przyjaciela pozostawał przez całe życie wierny.
Ciekawe, jak losy przyjaciół potoczyłyby się, gdyby Czechowicz przeżył wojnę. Ciekawe, jak losy polskiej literatury by się potoczyły, jakby Czechowicz przeżył wojnę, jak ta relacja jego z Miłoszem by wyglądała. Jeśli mowa o powrotach, wróćmy na chwilę do płyty, która została nagrana kilkanaście lat temu, na której Czesław Miłosz czyta fragment poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza.
We mgle nie słychać kroków, które zbliżają wędrowca ku miastu rodzinnemu. Ścieżyny polne pęcznieją, nadmiewają w drogi, a te znów rozlewają się szeroko wśród falistych pól. Szosa się toczy, zrywający się wiatr szumi w klosach, północ niedaleko, a jeszcze ktoś wodę ze studni ciągnie. Żuraw słychać, jeszcze wiejsko tu, jeszcze wiejsko, księżyc goni wśród chmur, mgla żednie, wędrowcze, oto już kręte uliczki starego przedmieścia, wieniawy. Dawniej, gdy winice opinały te wzgórza, nazywano je Winiawa. Idąc dziś między cieniami ruder i zapadłych w ziemię domostw, myślisz, wędrowcze, o tym tylko, że miasto kochane już cię ogarnia i tuli.
Czesław Miłosz, czytający fragment poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza. Lubię bardzo to nagranie.
Tak, to rzeczywiście można usłyszeć tę bliską relację i warto też przypomnieć, pamiętać, że to właśnie Czesław Miłosz był tym, który tak naprawdę próbował i w dużej części udało mu się to ustanowić Czechowicza jako bardzo ważne zjawisko na mapie polskiej literatury XX wieku, polskiej poezji. Nawet w jednym ze swoich szkiców napisał, że stworzył kilka takich cennych klejnotów, które będą tak długo trwać, jak trwać będzie język polski. A z drugiej strony także doceniał intelektualną stronę poezji Czechowicza. Znaczy, że to nie tylko talent poetycki, ale także pewna warstwa ideowa, warstwa znaczeń jest czymś, o czym powinniśmy pamiętać, czytając te pięknie brzmiące słowa.
Doktor Jarosław Cymerman był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo.